Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. W dniu wyjątkowym, w Niedzielę Palmową, Andrzej Urbański. Papież Leon XIV przyjął w tych dniach delegację z Jerozolimskiego Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem. Leon XIV, podobnie jak jego poprzednicy, potępił antysemityzm. Z okazji Dnia Pamięci o Holokauście powiedział podczas audiencji generalnej: w tym corocznym dniu bolesnego wspomnienia proszę Wszechmogącego o dar świata bez antysemityzmu, bez uprzedzeń, ucisku i prześladowań wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Yad Vashem to oficjalny izraelski urząd do spraw pamięci ofiar Holokaustu. Stanowi kluczowy ośrodek badań nad historią Shoah. Do tej pory trzech papieży odwiedziło Yad Vashem podczas swoich podróży do Ziemi Świętej: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga. Ponawiam z mocą apel o wytrwałość w modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej, powiedział papież Leon XIV podczas modlitwy na Anioł Pański.
Continua a seguire con sgomento.
Z głębokim niepokojem wciąż śledzę sytuację na Bliskim Wschodzie, a także w innych regionach świata rozdzieranych przez wojnę i przemoc. Nie możemy pozostawać w milczeniu wobec cierpienia tak wielu bezbronnych ludzi, będących ofiarami tych konfliktów. To, co ich rani, rani całą ludzkość. Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga. Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej.
Wojna ponownie dała o sobie znać we Lwowie. We wtorkowe popołudnie mieszkańcy słyszeli w powietrzu charakterystyczny dźwięk i widzieli krążące drony. Rosyjskie obiekty były zestrzeliwane. Drony spadły m.in. w centrum w pobliżu katedry oraz kościoła Ojców Bernardynów, gdzie zniszczyły kamienice, które zaczęły płonąć. Kolejne uderzenia miały miejsce w rejonie dawnego kościoła świętej Marii Magdaleny, gdzie wybite zostały okna, a uszkodzeniu uległy też budynki mieszkalne. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, zwraca uwagę, że wojna przybrała dziś formę, która szczególnie obciąża psychicznie społeczeństwo. Wskazuje przy tym na powracających z frontu rannych i okaleczonych żołnierzy oraz częste pogrzeby poległych. Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Jest też pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia, okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku zwyczaju święcenia palm. Ten dzień należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła, znanych już w IV wieku, a więc od momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię. Więcej na ten temat i na temat znaczenia tej niedzieli ksiądz dr Krystian Wilczyński.
Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową. To jest, jak nazwa wskazuje, po polsku wielkie, więc są to wielkie wydarzenia. Niedziela Palmowa to jest Niedziela Męki Pańskiej i wchodzimy już w ten okres taki typowo pasyjny. Liturgia Słowa będzie nam mówiła o konkretnych dniach przed męką Jezusa. Będziemy mieli okazję z Jezusem towarzyszyć Mu, więc ten Wielki Tydzień przeżywać przez różne miejsca, w których Jezus był, a ostatecznie tą część Jerozolimy, które były te pałacami tych wszystkich arcykapłanów i potem Piłata, gdzie zostanie zabity. Wielki Tydzień jest rzeczywiście kulminacją Wielkiego Postu, czasu, w którym byliśmy przygotowywani, żeby towarzysząc Jezusowi, ostatecznie być z Nim właśnie w tych najważniejszych momentach. Palma, no oczywiście powszechne drzewo, czy drzewa, rośliny w tamtym terenie, to było coś, co było łatwo do wzięcia, ponieważ mają obszerne, szerokie liście, no to służyły za pewnego rodzaju wykładnie pod nadchodzącego Mesjasza, po prostu rozścielano płaszcze, czy właśnie gałązki palm, aby On mógł po nich przejść dostojnie. W naszym tutaj liturgicznym obchodzie to właściwie spotykają się dwie tradycje, bo tradycja wczesna z IV wieku, zachodnia, ona rzeczywiście podkreślała w tę niedzielę w tym dniu wejście Jezusa do Jerozolimy. Natomiast tradycja wschodnia, tej części kościoła, gdzie była Jerozolima i były te miejsca, zaczęła tak mniej więcej od IV wieku podkreślać samą mękę Jezusa Chrystusa, ten wymiar taki ku śmierci. I to, co łączy te dwie tradycje, właściwie to jest procesja i to procesja właśnie z palmami. Na zachodzie wyobrażano sobie te miejsca, organizowano tak przestrzeń wokół miejsc modlitwy, kościołów, a na wschodzie dosłownie mamy takie świadectwo pewnej pątniczki, ładnie mówiąc, Egerii z wieku IV-V, że dosłownie tam wychodzono z tych miejsc i przechodzono tą samą drogę, plus minus, bo miasto też tam po przebudowach, ale mniejsze o to, tą samą drogę przechodzono właśnie, żeby towarzyszyć Jezusowi fizycznie, wręcz na tych samych miejscach. Tak więc dwie tradycje, które po Soborze Watykańskim II, to już nasze czasy, w jedną liturgię zebrano i no troszkę może z uśmiechem, ale łączy je właściwie ten przedmiot palmy. A więc czegoś, co jest w pewnym sensie pod ręką, ale czegoś, co jest wyrazem tego, że chcemy dać naszemu Mesjaszowi pod nogi, no właściwie jakoś to, co posiadamy, to nas, weź nas, aby nas zbawić, oczywiście wyzwolić, nie? Różny tutaj poziom tego zbawienia.
Gdyby tych informacji o przeżywaniu Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia było Państwu za mało, to proponuję jeszcze rozmowę Alicji Samolewicz-Jeglickiej z ojcem Mateuszem Stachowiakiem, franciszkaninem. Oczywiście o tym, na co na tej ostatniej prostej przed Wielkanocą szczególnie zwrócić uwagę i jak wykorzystać zbliżające się te najważniejsze dni w roku.
Wielkość Wielkiego Tygodnia bierze się od Wielkiej Nocy. To wielkość tej nocy, w której Pan Jezus zmartwychwstaje, nadaje rangi czy wielkości właśnie tym dniom, które prowadzą do tego Wielkiego Dnia czy Nocy. A to dlatego, że właściwie wszystko, na co patrzymy, perspektywę bierzemy ze zmartwychwstania, bo gdyby tak nie było, no to w zasadzie byśmy się skupiali na wydarzeniach, choćby właśnie z Wielkiego Tygodnia, zdrada Judasza, to, że Piotr w końcu się zaprze, ucieknie. To wygląda wszystko na tragedię i też nasze życie często tak wygląda, jako jakaś porażka, smutek, źli ludzie dookoła i wszystko się sypie. Ale dlatego właśnie Kościół nam przypomina, że tym punktem wyjścia, czy jakby takimi okularami, przez które mamy patrzeć, jest zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Jak wyhamować przed tymi świętami Wielkiej Nocy?
Ja myślę, że zawsze zaczyna się wszystko od serca, bo te rzeczy zewnętrzne, nie jesteśmy w stanie ich wycofać, no bo trzeba chodzić do pracy, zrobić zakupy, posprzątać, ale bardziej chyba chodzi o to, jaką rangę nadajemy temu, o czym myślimy, że trzeba to zrobić. I jeśli zrozumiemy, uznamy, przypomnimy sobie, że no, nie jest to centrum, nie jest to coś najważniejszego, to nie jest fundament, no to łatwiej będzie nam z pewnych rzeczy rezygnować, albo jeśli musimy je zrobić, no bo większość musimy, no to przynajmniej nie będziemy angażowali całych sił, a potem już jesteśmy zupełnie wypompowani.
A jak dzieciom przekazywać to? Jak im przekazać to, co jest najważniejsze?
Pewnie można wiele przekazywać, ale dzieci tak naprawdę patrzą na nas, co robimy. Jeśli jedno mówimy, a co innego robimy, to myślę, że mówienie na nic się nie przyda. Natomiast jeśli dzieci, czy w ogóle no wszyscy dookoła będą widzieli, że ja coś robię, zmagam się, nie wychodzi mi, ale wracam i próbuję i jednak ostatecznie działam, to myślę, że to będzie taki najlepszy sposób też uczenia, czy pokazania, zachęcania do tego, żeby w ten sposób postępować.
Przed nami niedziela wielkanocna, poniedziałek wielkanocny, a później oktawa.
Oktawa to jest coś fantastycznego, coś, co Kościół nam podarował jako przypomnienie, że każdy dzień oktawy to jest ten właściwy dzień zmartwychwstania. Tak jakby ten jeden moment, jedna ta największa radość była mnożona przez te dni wszystkie oktawy. Tak jakby powiedzmy mieć przez te 8 dni urodziny na przykład, albo imieniny, co kto bardziej świętuje. Ale tak mówiąc już bardziej duchowo, to jest to tak naprawdę dla nas możliwość otrzymania łaski, która płynie z krzyża i ze zmartwychwstania Pana Jezusa. To jest jedno wydarzenie. Więc możemy tę łaskę odbierać przez te wszystkie dni oktawy. I jasne, że oktawa też już wchodzi w czas taki zwyczajny, w sensie już wraca praca i wszystkie obowiązki. Ale to też jest takie ładne pokazanie, że jakby świętowanie wpływa w te nasze codzienności. Być może nawet już szare te rytmy takiego dnia, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, ale tam też możemy odkrywać obecność Pana Jezusa.
Czego życzyć na święta wszystkim?
No jasne, żeby zmartwychwstać z Panem Jezusem, czyli żeby pozwolić Mu siebie wskrzesić. Myślę, że tak by to zrozumieć, żeby nie trzymać się strasznie kurczowo tych naszych sposobów widzenia tego, co się z nami dzieje. A myślę, że nic tak nie utwierdza nas w tym błędnym przekonaniu, że jest tak i tak, jak ciągłe mówienie. W formie narzekania najczęściej, jakiegoś takiego troszkę marudzenia, skupiania się na sobie, użalania się nad sobą. To jakoś nas tak przywiązuje niesamowicie do tych naszych smutków. A pozwolić Panu Jezusowi, żeby nas wskrzeszał, to znaczy pozwolić Mu, żeby On interpretował nasze życie, żeby On opowiadał nasze życie, co tak naprawdę z nami się dzieje. Troszkę pozwolić Mu więcej mówić w naszym sercu.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I jeszcze w nawiązaniu do dzisiejszego święta. Każdy ma swój sposób na jego przeżywanie. Anna Rembas odwiedziła Dom Pojednania i Spotkań, gdzie gdańscy franciszkanie znajdują przestrzeń na religijną twórczość. Warsztaty pisania ikon prowadzi od 10 lat Ewa Sielicka.
Ojcowie tutaj w Gdańsku, Dom Pojednania i Spotkań Świętego Maksymiliana, co roku umieszcza na stronie informacje o takich rekolekcjach i czekamy i patrzymy, kto tutaj się pojawia. Ojciec Piotr Pliszka, który szefuje temu z takim dobrym duchem i opiekunem, on mówi, że Pan Bóg się sam zatroszczy i przysyła tych, których On chce.
Szczerze, to ja przyjechałam tu odpocząć. I dla mnie Wielki Post to jest nie tylko właśnie droga krzyżowa Gorzkie Żale, ale to jest też takie zanurzenie się w Panu Bogu. Wyciszam się, wychodzę z tych problemów domowych, też z natłoku modlitw. Tu się okazuje, że wystarczy Eucharystia i skupienie na ikonie, malowanie, drobne rzeczy. I się okazuje, że to jest ogromną modlitwą i naprawdę takim doświadczeniem spotkania z Bogiem, ale też z ludźmi.
Celów jest kilka. Na pewno ten porządek duchowy mówi o tym, że tu się coś wydarza w sercach tych osób. My mamy codziennie Eucharystię, jest też modlitwa brewiarzowa. Podstawową niejako modlitwą tych rekolekcji jest pisanie ikony, bo ono jest modlitwą. Ono wystarcza. Samo pochylanie się nad ikoną przez 6-7 godzin, czyli cały człowiek jest ukierunkowany na to, co robi, a to, co robi, to jest postać. Teraz malujemy Jezusa według wzoru takiego Jezusa z Synaju, z klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Jest to starożytny wizerunek Jezusa Pantokratora. Więc jeśli ja i pozostałe osoby przez minimum 6 godzin dziennie dotykamy pędzelki, do jego twarzy, do jego szat, to jaką jeszcze ja mogę modlitwę dać? A w tym czasie coś Pan Bóg robi w moim sercu.
Ja przyjechałam z Niemiec. Joanna Malicka, jestem w Niemczech już bardzo długo, od 81 końca. I przed 2 laty chyba odkryłam ikonę dla siebie i właśnie to, że to nie jest tylko pisanie ikony, tylko to jest połączone z modlitwą. Przez ten kontakt cały czas z ikoną. Nie? Ikona jest w sumie rzeczywiście dla mnie też modlitwą. Dla mnie to jest taki czas zupełnie wyjątkowy. Znaczy ten czas właśnie gdzie chodzi o wyciszenie się i o tą rozmowę z Bogiem. Właśnie w zupełnie innym ramkach niż to się dzieje w życiu.
Ten czas właśnie rozpoczynający Wielki Tydzień to też jest ważny czas, prawda? Często ludzie czekają na ten Wielki Tydzień i na Triduum Paschalne, bo dla nich to jest kwintesencja. I ta noc, i sobota, liturgia światła, to wszystko pewnie przeżywacie będąc w kościołach. Jak to jest w Niemczech na przykład?
Znaczy ja w Niemczech jestem w kościele, ale na pewno nie tak często jakbym była tu, to na pewno. I dla mnie jeszcze w połączeniu z ikonami jest to, że dla mnie to jest potem ten czas tak rozjaśnienia tego, czy dla mnie uświadomienia tego, co tu się stało ze mną. Dla mnie jest to potem takie zmartwychwstanie nowe. Znaczy to nowe się... Jest we mnie coś nowego, co się budzi potem.
Co roku mamy Wielkanoc, ale ona jest co roku inna, prawda?
No ja mam to szczęście, że u mnie jest rzeczywiście w parafii przeżywane Triduum Paschalne. Czyli Wielkanoc to takie centralne wydarzenie. To jest naprawdę Wielkanoc. To jest porządne ognisko, to jest porządnie przygotowana liturgia. To cała rodzina się przygotowuje. To jest w czwartek rano koniec pieczenia. W czwartek rano to jeszcze prasowanie, przygotowanie ubrań na całe święta, czyli od czwartku do niedzieli. Ja mam też to szczęście, że mogę pomagać w kościele. Mam jakieś tam swoje wydzielone obowiązki, układam trochę kwiaty, przygotowuję komentarze. To jest po prostu, to jest życie, naprawdę to jest życie.
Dla ciebie to też są wyjątkowe święta? To jest szczególny czas?
Ja się muszę przyznać, że jest szczególny, ale dla mnie nie mniej szczególny jest Boże Narodzenie. Jest to po prostu inaczej. Znaczy dla mnie, ja powiem, to może tak nie pasuje do tego, ale ikony zaczęły się u mnie ikoną, znaczy pisaniem ikony Bożego Narodzenia. I to jest takie dla mnie trochę też i nawrócenie, bo ja to tak jestem trochę taki kandydat kiwający się. I to było dla mnie takie, ten Jezus na nowo się urodził w moim życiu. I to jest dla mnie taka droga właśnie. Dlatego teraz jest to jeszcze, ta Wielkanoc jest od tego roku dla mnie inna, bo mam to doświadczenie teraz bycia z tym Jezusem, który się urodził w tej mojej pierwszej ikonie.
I teraz... A długo czekałaś na takie doświadczenie?
Znaczy ja jak przyjechałam do Niemiec, to jeszcze było takie bardzo żywe i to tak się wyblakło, że tak powiem, w czasie tych lat. A teraz tak to przez te ikony zupełnie odżyło.
To pisanie ikony pośród życia codziennego. To są matki wychowujące dzieci, to są ludzie angażujący się zawodowo bardzo intensywnie. Oni walczą o ten czas, żeby tu przyjechać na 5 dni, raz w roku, 2 razy w roku, czasami piszą w domu też ikony, ale walczą o to, żeby złapać kontakt ze swoim sercem.
Przeżycie Wielkiego Tygodnia w ciszy to szansa na głębsze wejście w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, odrywając się od zgiełku codzienności i przedświątecznej gorączki. Dzień otwarty hali Radość Kościoła Zielonoświątkowego w Gdańsku odbędzie się w niedzielę, dzisiaj, o godzinie 17. To spotkanie będzie okazją, by wspólnie zaprezentować nowe miejsce na mapie Gdańska, przestrzeń, która powstała z marzeń, determinacji i współpracy wielu osób. Pragniemy podzielić się historią jej powstania oraz wizją miejsca otwartego dla mieszkańców, pełnego spotkań, kultury, dialogu i inspirujących inicjatyw społecznych, mówi pastor Kościoła Zielonoświątkowego Radość Tomasz Ropiejko.
Udało nam się wyremontować zabytkową postoczniową halę jako taki obiekt wielofunkcyjny i właśnie w tę niedzielę będziemy wydarzenie, które nazwaliśmy Dzień Otwarty. Dzień Otwarty wynika z tego, że chcemy, aby wszyscy mieli okazję zapoznać się z tym miejscem. Zapraszamy zarówno i włodarzy, przedstawicieli firm, które pomagały nam, jak i wszystkich mieszkańców.
Jakie to będzie miejsce? Czy to będzie miejsce kulturalne, społeczne, czy będzie religijne? Czy to ma mieć taki charakter i wymiar wszechstronności pewnej?
No ja to mogę powiedzieć jako przyjaciel, bo jestem z Tczewa i tam mamy nabożeństwo w naszym kościele zielonoświątkowym, ale związek z Gdańskiem i ze zborem tutaj gdańskim jest bardzo głęboki dla nas, bo to był nasz zbór, w którym żeśmy dorastali, tak, w wierze, i zanim w Tczewie powstał kościół, to przyjeżdżaliśmy tutaj do Gdańska. Nabożeństwa były wtedy w kościele pomenonickim. To dawna siedziba kościoła zielonoświątkowego w Gdańsku i będziemy świętować razem z nimi to zaadoptowanie tej nowej siedziby, żeby tam można było się spotykać i wywyższać Boga, i to dla nas też jest święto, w którym chcemy uczestniczyć.
Miejsce pełne spotkań, kultury, dialogu, inspirujących inicjatyw społecznych.
Wszystko się zgadza, bo w niedzielę będą tam nabożeństwa Kościoła Radość, ale w tygodniu będą się odbywać przeróżne wydarzenia. Już w tę niedzielę ostatnio mieliśmy koncert, a więc planujemy różne koncerty, wydarzenia, szkolenia, też wydarzenia jak najbardziej otwarte dla mieszkańców, aby to miejsce po prostu żyło i służyło nie tylko kościołowi, ale my wierzymy w kościół, który jest otwarty, otwarty dla miasta, dla mieszkańców, więc chcemy służyć też i miastu.
To też będzie taki moment wdzięczności za przejście pewnej drogi, którą przeszliście z ludźmi i tak naprawdę kroczycie tą drogą. Cały czas jesteście w drodze.
W ogóle chrześcijanin to jest człowiek drogi, który podąża nieustająco. My po 70 ponad latach wyprowadziliśmy się z menonitów, z tej pomenonickiej kaplicy, która notabene teraz właśnie jest remontowana i będzie siedzibą kapeli Gedanensis. Więc przeprowadziliśmy się teraz tutaj do tej hali i to będzie nasze nowe miejsce spotkań.
Dzień otwarty odbędzie się w hali Radość przy ulicy Doki 1 w dawnej Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Dziś o 17. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do udziału w uroczystościach Niedzieli Palmowej. Pamiętajmy o modlitwie, o pokój na świecie. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.